Manufaktura reportażu.
Urodziłem się śpiewając. Moja mama lubiła śpiewać zawsze, więc przypuszczam, że jak byłem w brzuszku mamy, to już ta muzyka była częścią mną. Pamiętam pierwsze wspomnienie muzyczne. Pamiętam, jak byłem na zakupach z mamą. Byliśmy w piekarni. To jest taka piekarnia na Murano, tam gdzie są te wszystkie hute szkła. Czekałem zawsze, aż się zbiera trochę ludzi, żeby mieć publiczność. I potem, właśnie to był 83 rok, udawałem, że mam gitarę i zacząłem śpiewać po prostu pełną parą. Lasciate mi cantare. I wszyscy tam się odwracali, patrzyli na mnie, bili mi brawo. Ja się cieszyłem i myślałem, że kurczę, to jest mój zawód.
Muzyka, daleka droga i spełnianie marzeń będą tematem dzisiejszego reportażu. Dave, Wenecjanin, który w poszukiwaniu swojego miejsca na świecie trafił do Gdańska, będzie jego bohaterem. Daniel Wojciechowski, zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Pielgrzym.
Żyjesz nawet kiedy pada deszcz, żyjesz nawet kiedy ci się nie chce, żyjesz póki w płucach masz powietrze, póki w żyłach...
Powiem szczerze, ja nie miałem wyjścia, ja musiałem być muzykiem. Ja się tak urodziłem, więc mógłbym tylko być muzykiem albo być nieszczęśliwy. I rzuciłem wszystko i najpierw leciałem do Anglii. Pierwsza próba i tam dostałem tak mocno po mordzie, w każdym sensie, nie dało się zarabiać tam z muzyką. Miałem 100 funtów w kieszeni i gitarę i koniec, nic więcej. Myślałem, że mi się uda, bo jestem optymistą, więc ja po prostu tak żyję, po prostu, że pójdę tam, tak, jakoś się uda. Ale wtedy po 2 miesiącach to lądowałem na ulicy. Już nie miałem gdzie mieszkać, nie miałem co jeść i byłem bezdomny. Przez jakiś czas ja spałem na cmentarzu i no, jadłem, co znalazłem. Także to było naprawdę, byłem dzieciakiem, to miałem 20 lat, więc było mocne doświadczenie. I to była moja pierwsza właśnie przygoda z muzyką. Udało mi się grać kilka koncertów, ale zarabiałem mniej niż musiałem płacić za bilet autobusowy, żeby wracać do domu. Także wróciłem do Włoch. Moja rodzina nie wiedziała, ja się nie chciałem przyznać do porażki, więc nie prosiłem o pomoc. Wszyscy myśleli, że wszystko w porządku, wszystko idzie dobrze i tak dalej. Duma nie pozwoliła wtedy się skarżyć. Poznałem Włocha, tam, który mi pomógł, pożyczył mi pieniądze, żeby kupić bilet i samolotowy, i wróciłem właśnie tak z nienacka do domu. 14 kilo chudszy, z brodą, wyglądałem jak bezdomny, dosłownie więcej. No i rodzice mnie nie poznali. Tata właśnie akurat jak wróciłem, on był pod domem z psem. Pies biegł do mnie, bo piesek mnie poznał. I tata, chodź tu, zostaw pana. Ja, cześć, kochana. Ona, przepraszam, ona z nikim tak nie robi. Ja mówię, tato, to ja. I on był w szoku.
No. Żyjesz, mimo że ci serce pękło. Żyjesz, bo umieranie ci nie wyszło. Żyjesz, mimo że daleko od domu. Żyjesz, mimo że już nie.
Miałem też druga runda z tą Anglią, bo wróciłem tam, ale tym razem krótko, bo myślałem, że jak będę trochę bardziej ogarnięty, już tam miałem parę kontaktów i tak dalej, będzie lepiej, ale wiedziałem, że jak tam byłem, to ja się nie czułem dobrze tam po prostu i stwierdziłem, że bez sensu, nic na siłę. Wróciłem do Włoch, przez jakiś czas musiałem się ponownie, powiedzmy, zbierać siłę i entuzjazm, i po prostu motywację. Wtedy poznałem basistę z Senegalu, super człowiek, z którym jesteśmy do dzisiaj przyjaciółmi. I dzięki niemu nagrałem pierwszą płytę, tam we Włoszech, w Wenecji. Jak słucham właśnie tej płyty, to zdam sobie sprawę, że jest jeszcze bardzo niedojrzała, ale mam sentyment do tej płyty. I wtedy, powiedzmy, jak skończyłem płytę, po raz pierwszy pojechałem do Polski, bo miałem tydzień wolnego. Nie wiedziałem, co ze sobą robić, bo była zima. Pamiętam, że przyjaciel, który pracował ze mną lata wcześniej, mówił mi, że był w Krakowie i że super miasto, piękne, super ludzi. Polska taka prawdziwa, autentyczna, z taką silną tożsamością. I ja myślałem, że kurczę, no czemu nie? Ja wtedy łaziłem na ulicę, widziałem autokar z napisem Polska i uznałem, że dobra, jadę do Polski. I tak naprawdę to była decyzja sekundy. Ja wtedy nie planowałem jechać do Polski. Nie miałem to, nie myślałem o tym, ale widziałem autokar, przypominały mi się słowa mojego przyjaciela. Dzwoniłem do mamy, mówię, mama, słuchaj, przygotuj mi walizkę, to. Pytałem się tam, o który wyjeżdża pan? Ja mówię, za półtorej godziny. Więc ja miałem czas wtedy wracać do domu, wziąć walizkę, wracam tam na dworzec i pojechać do Krakowa. Jak wyszedłem, właśnie pytałem się, gdzie można tam, gdzie można spotkać ludzi, gdzie można coś tam pić ciepłego. I mówili mi, że tam jest, na Floriańskiej jest pauza, taka knajpa. I jak wchodziłem z tą gitarą właśnie, jak w filmach western, od razu ciszę, wszyscy patrzą się na mnie. I właśnie to były te czasy, kiedy być obcokrajowcem w Polsce, to był ewenement. Po 5 minut jakaś dziewczyna przyszła tam do mnie i ja, hello, where are you from? Skąd jesteś? Z Wenecji, z Włoch. I ona, o kochana, on jest Włochem. I od razu grupa dziewczyn zapraszała mnie tam do siebie. I tak po prostu ja wyjechałem z Wenecji 15 godzin wcześniej i nagle byłem u kogoś w mieszkaniu otoczany dziewczynami. Jedna mnie karmiła pierogami, druga mi po prostu pomiziała po głowie, trzecia mi masowała plecy. I ja myślałem, że ja chcę tu umrzeć. To było coś pięknego. Jeszcze śpiewałem tam dla tych ludzi i wszyscy mi mówili, Boże, jaki głos, to powinieneś śpiewać zawodowo, powinieneś tu być, robić kariery. A ja myślałem, co ja będę mieszkał w Polsce, co, z tym językiem w ogóle nie dam rady. No. I na początku w ogóle nie myślałem o tym. Ale kilka lat później ten Kraków i ta Polska cały czas jakoś tam wróciły do mnie. I w końcu uznałem, że no dobra, idziemy, spróbujemy, czemu nie? Rodzice się pogodzili z tym wszystkim, jak miałem 5 lat i uciekłem z domu co drugi dzień, bo wtedy myślałem, że właśnie chciałem być też marynarzem, zwiedzać świat, wiesz, żeglować, więc rodzice chyba już byli gotowi na to, że prędzej czy później ja wyjeżdżam i się wyprowadzam gdzieś daleko. Po drodze było dużo, no to musimy się cofnąć do 12 roku życia, bo wtedy właśnie miałem wypadek, złamałem piściele i siedziałem na wózku inwalidzkim przez kilka miesięcy. I ojciec kupował mi wtedy książkę, bo nie miałem co ze sobą robić. Książka nazywa się Filary Ziemi. Przepiękna. I w tej opowieści jest mowa o tej pielgrzymce. I ja sobie myślałem jako dzieciak, miałem 12 lat i nie mogłem chodzić i tam opisywali, że ta droga trwała tyle przygód i tak. I myślałem, wow, gdybym mógł chodzić, no to ja też chciałbym zrobić coś takiego, żeby tyle chodzić, nie? Byłem dzieckiem, więc potem zapomniałem o tym, miałem inne rzeczy do zrobienia, ale jakoś w pewnym momencie ta pielgrzymka wróciła. No ja zawsze jestem z tego zdania, że życie daje ci wskazówki czasami, co masz robić, co powinieneś robić albo nie robić. I w pewnym momencie zaczęło się pojawiać w moim życiu elementy przypominające mi tej pielgrzymki. I ja myślałem, że kurczę, Dave, miałeś to robić. A ja jestem z tego zdania, że jak sobie coś obiecujesz i tego nie robisz, płacisz za to karę. Ja uważam, że obietnice, które właśnie mamy ze sobą, są bardzo ważne. Przez pół roku jakoś tam bujałem się z tym pomysłem. Wróciłem do muzyki, miałem koncerty, miałem pracę, byłem zalatany. Myślałem, że co, ja nie wiem, kiedy będę miał czas. Ale w końcu kupiłem bilet i myślałem, zrobię to. I 21 kwietnia 2023 rok ruszałem. Leciałem do Francji i dzień później zrobiłem pierwszy krok w kierunku Santiago de Compostela. I ta pielgrzymka była dla mnie też symbolem drugiego życia, bo jak była pandemia i straciłem muzykę, ja się czułem, jakbym umarł, bo wszystko poświęciłem w życiu dla muzyki i nagle było mi to odebrane. A potem właśnie, dzięki Bogu, miałem szansę znowu pracować z muzyką, znowu śpiewać, znowu pisać piosenki i tak dalej. I ta pielgrzymka jakoś, nie wiem, to była po pierwsze spełnienia właśnie marzeń z dzieciństwa, po drugi sposób podziękowania Bóg albo kto tam jest, bo nie wiemy, ale coś jest na pewno. Ja to czuję osobiście, że jest taka wyższa, dobra siła, która panuje nad wszystkim. Taki sposób podziękowania. I trzecia rzecz, jak znajomi zaczęli się dowiedzieć, że ruszam na pielgrzymkę, każdy prosił mnie, żebym się modlił dla jego bliskich. Więc w końcu stała się też misją, bo ja się czułem naprawdę bardzo odpowiedzialny. Czułem się, że kurczę, muszę to zrobić. Ludzie liczą na mnie, żebym to zrobił i stało się ta, właśnie dosłownie taka misja. Zrobiłem coś takiego jak ślub milczenie. Nie odzywałem się przez właśnie 32 dni. Obiecałem, że nie będę mówił ani słowo, póki nie dotknę katedry. Skoro tam miałem tyle prośby dla tyle osób, to myślałem, że daję coś od siebie. Poświęcam słowo i głosy, co dla mnie jest bardzo ważnym elementem. A w zamianie bardzo proszę o pomoc dla tych osób. No i ruszałem też z kontuzją, bo zacząłem pielgrzymkę mając problem z ostrogą piętową górną i od pierwszego dnia bolało jak... No, nie mogę brzydko mówić, ale możesz się domyśleć, co sobie chodzi. Naprawdę bolało strasznie. I ten ból towarzyszył mnie od początku do końca. Także... Na początku myślałem, że cisza będzie najtrudniejszym elementem do pokonania. Okazało się, że cisza wcale nie była zła, raczej czułem się oczyszczony. Bo często mówimy za dużo, mówimy głupoty, przeklinamy. I to wszystko w pewien sposób truje nas w środku. A pierwszy tydzień bez mówienia ja się czułem naprawdę pięknie, czułem się naprawdę czysty. Ale zdziwiłby się, jak dużo można mówić wzrokiem. Ja wtedy zdałem sobie sprawę, jak dużo możemy mówić samymi oczami. Ale ból niestety, to ten ból był nie do zniesienia. Ja często właśnie po prostu usiadłem tam w kąciku, popłakałem się pół godziny, prosiłem, daj mi siłę i potem ruszałem dalej.
Żyjesz, bo ci mówią, dobrze będzie. Żyjesz, bo marzenia są nieśmiertelne. Żyjesz, bo zacząłeś, bo wypada, bo już nic cię nie przeraża.
W trakcie pielgrzymki doświadczałem taka bezinteresowna miłość. To dało mi też dużo siły, bo wiadomo, że w tym świecie dużo złego się dzieje, a takie doświadczenia pomagają ci zrozumieć, że jest zawsze warto walczyć o dobro, nie? Że są jeszcze ludzie z dobrym sercem i że warto zawsze być po stronie dobra i zrobić wszystko, żeby pomagać, żeby być pozytywnym elementem w tym wszystkim. Po hiszpańsku mówią el camino provide, czyli droga dostarcza. Wszystko, co potrzebujesz, będzie ci dane. I ja myślałem na początku, że to jest jakaś tam bzdura, no co, wiesz, potrzebujesz czegoś i co, i droga ci, ale to jest prawda, to jest niesamowite. Wszystko, co potrzebowałem, jak już nie mogłem chodzić, bo ból był za silny, trafiłem do szpitala, tam też to było Saigon, żeby się zrozumieć z tymi lekarzami bez mówienia. Lekarz mi mówił, że nie dam rady, że muszę absolutnie wracać do domu, bo robię sobie krzywdę i tak dalej. Wtedy myślałem, przydałoby się rower. Ale nie miałem kasy, bo tam też ja chciałem po prostu robić pielgrzymkę. Nie chciałem po prostu mieć luksusów ani nic, więc miałem bardzo mało pieniędzy. Trafiłem do Lombarda i tam był taki rower, bardzo ładny rower, ale był za drogi. Kupowałem za 80 euro taki brzydki, stary rower. Mój cel wtedy był dotrzeć do pewnego schroniska, gdzie wiedziałem, że pielgrzymy mogą odpoczywać za darmo w ogóle. Chciałem tam spędzać parę dni. Ten rower okazał się, że właśnie po kilometrze wybuchła opona. Ja byłem zdesperowany, już wiedziałem, to jest znak, że muszę wracać do domu. To już nie wiem, co wymyśleć. Wróciłem do tego sklepu, było zamknięte, musiałem czekać 2,5 godziny, bo tam była siesta, aż otworzą ponownie. I wtedy miałem czas napisać taką wiadomość, mega wzruszająca. I napisałem właśnie, że mam te wszystkie modlitwy, te intencje dla tyle osób, że muszę się dostać do Santiago. Właściciel czytał wiadomość, popłakał się. Przepraszam mnie i tutaj ja też wtedy się popłakałem, bo wszystko to było tak wzruszające, że jest ciężko opisywać. Dał mi ten pierwszy rower, co widziałem, czyli ten drogi, na który nie było mi stać, i mówił mi, masz. Ja mówię, napisałem mu, nie stać mi na to. On mówi, nie, to jest twój rower, weź go, ja nie chcę nic. Mówił mi właśnie, que Dios te bendiga, czyli niech Bóg cię błogosławi, i przytulił mnie. I to było też taki moment kluczowy, w którym czułem, że okej, czyli to nie było znak, że mam wracać, że mam się poddać, to właśnie to odwrotnie. To jest znak, że muszę wierzyć w to, że mimo wszystko mi się uda. I ten moment był dla mnie, nawet teraz mi się chce płakać, ten moment był kluczowy. To był taki klik, bo do tego momentu ja się trochę zastanawiałem, czy dam radę, czy powinienem, czy to jest po prostu bez sensu. Od tego momentu ja czułem, że nieważne, nawet jak mi amputują nogi, ja dam radę. To jest pierwsze. A drugie to są zwierzęta. Za każdym razem jak załamałem się, że już nie miałem siły, że już nie miałem nastrój, motywacji, pojawiały się jakieś zwierzęta, które mi poprawiały nastrój. Znikąd. Jakiś koń, pies, kot, kozę. To jest niesamowite. Za każdym razem. Jak już miałem dość, zwierzęta pojawiały się i dały mi siłę. I dotarłem na miejscu 32 dni później. I wtedy długa przerwa od wszystkiego, w sensie, że wtedy byłem w takim stanie fizycznie, że przez prawie 8 miesięcy ledwo chodziłem. Bo te moje szczęgna, te moje stopy były tak poharatane, że no, było ciężko, bardzo ciężko. Przez to, że nie mogłem chodzić, też dużo przytyłem i nie byłem w dobrej formie, ale nastrój i podejście do życia, no to już mega. Czułem, że dobra, cokolwiek nie będzie, to jestem zaopiekowany. Z pielgrzymki wróciłem do Warszawy. Bo jeszcze w tym momencie mieszkałem w Warszawie. Potem leciałem do Turcji i potem znowu do Warszawy. Ale ja tam mieszkałem 6 lat, ale nigdy się nie czułem w domu. Natomiast jak zacząłem występować kilka lat temu w Trójmieście, za każdym razem jak wysiadałem z pociągu w Trójmieście, w Gdyni, czy w Sopocie, czy w Gdańsku, to ja się czułem dobrze. Ja się urodziłem nad morzem, nad wodą. Więc może to jest to. A w końcu właśnie po znajomości trafiłem tutaj, gdzie jestem teraz, w Gdańsku. I oficjalnie 6 maja dostałem klucze i jestem szczęśliwym gdańszczaninem. Jestem szczęśliwy, ale o szczęście trzeba też dbać. Mentalnie przede wszystkim, bo to nie jest tak, że jesteś szczęśliwy i koniec. No, musisz nad tym pracować. Zacząć od tego, że wow, dzisiaj staję, a plecy mnie nie bolą dzisiaj, super. Albo nie wiem, ale ta kawa jest dobra, ale dziękuję, ale super. Wychodzi z domu, jest słońce, piękny dzień. Jak ja wychodzę z domu codziennie, nawet jak nie ma słońca, ja mówię, jaki piękny dzień. Bo chcę, żeby był piękny dzień. I w ten sposób pracuję nad swoją szczęścią. Ale jeśli chodzi o marzenia i szczęście w tym sensie, cały czas właśnie jestem w poszukiwaniu. Bo jeszcze się nie spełniłem jako muzyk tak, jak bym chciał.
Żyjesz nawet kiedy pada deszcz, żyjesz nawet kiedy ci się nie chce, żyjesz póki w płucach masz powietrze, póki w żyłach płynie krew. Żyjesz mimo może ci serce pękło, żyjesz, bo umieranie ci nie wyszło, żyjesz mimo, że daleko od domu, żyjesz mimo, że już nie ufasz nikomu.
Manufaktura reportażu.